Dzień dobry. Mam w sklepie wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Cedrowe, z węglem aktywnym, z wyciągiem z yerba mate. No pachną obłędnie. I Państwu się bardzo podobają i schodzą nie jak świeże bułeczki, tylko jak ziu, tak schodzą. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Jest bardzo wyraźna sugestia wskazująca na to, że papież Franciszek najchętniej by faktycznie błogosławił homoseksualistów.
Pan powinien nie słuchać papieża, nie wsłuchiwać się w jego oświadczenia, nie czytać w ogóle tych dokumentów.
Nic pana nie interesuje z tego, co Franciszek powiedział, napisał, zrobił. Nie ma go dla pana, tak?
Tak, gdyż to jest zły człowiek, który robi złe rzeczy, siedząc na wysokim tronie.
Po raz pierwszy zawarto coś w rodzaju takiego porozumienia między republikanami a Białym Domem. W tym prowizorium budżetowym nie ma pieniędzy na pomoc militarną dla Ukrainy.
To jest oszustwo. Otóż ta forsa się gdzieś znajdzie. Kupujemy broń w fabrykach amerykańskich i ponieważ nie mamy na to pieniędzy my, Polska, to rząd amerykański za pomocą kongresu nam udziela pożyczki, żebyśmy my za amerykańskie pieniądze kupili w amerykańskiej fabryce broń. Z Ukrainą jest podobnie. Dajemy wam pomoc rządową, żebyście mogli u nas kupić broń.
Dzień dobry Państwu. Kolejny program Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie. Wojciech Cejrowski
na prerii.
Na prerii. Niech będziesz na prerii. I w Rzymie zaczął się z kolei coś bardzo dziwnego się zaczęło. Nazywa się to synod na temat synodalności pod przewodnictwem papieża Franciszka. Ale zanim doszło do tego synodu o synodalności, no to pojawiło się co najmniej kilka dziwnych bardzo, jakby to powiedzieć, znaków, które pokazują, w jaką stronę to może zmierzać. Po pierwsze, 2 tygodnie temu papież Franciszek wystąpił na zaproszenie Fundacji Clintonów, no jednej z najbardziej pewnie proaborcyjnych organizacji na świecie. No i tam opowiadał o potrzebie walki o lepszy klimat, o sprawiedliwość społeczną i tak dalej. No już pomijam to, że to, co mówił, to jest tak zwany świecki humanitaryzm, ale to, na czyje zaproszenie się pojawił, no to jednak dodaje tutaj dodatkowego smaczku. No ale nie tylko to. 3 dni przed rozpoczęciem obrad tego synodu o synodalności odbyła się jakaś przedziwna paraekumeniczna impreza z udziałem różnych przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. A oni się tam wszyscy się razem modlili, wszyscy razem udzielali błogosławieństwa. No tak jakby różnice, fundamentalne różnice dogmatyczne już w ogóle nie miały żadnego znaczenia. W tym szeregu razem z Franciszkiem stała jakaś pani pastor, która też tam się też udzielała błogosławieństwa i nikomu to nie przeszkadzało. No i ostatni dziwny znak to jest ujawniona na dzień przed rozpoczęciem synodu korespondencja 5 kardynałów, którzy wysłali w lipcu tego roku papieżowi swoje dubia, czyli 5 pytań dotyczących najważniejszych rzeczy w Kościele. Na przykład, jak należy rozumieć władzę papieską, albo czy papież ma prawo, czy można błogosławić tak zwane pary homoseksualne. I jeszcze 3 inne pytania. I potem papież Franciszek im odpowiedział, to jest też list, został ujawniony przez tych kardynałów na dzień przed rozpoczęciem tego synodu, synodalności, i odpowiedział im w sposób, który, no ja przeczytałem tę odpowiedź i naprawdę trudno powiedzieć, jakie jest jego zdanie. Moim zdaniem jest tam bardzo wyraźna sugestia wskazująca na to, że papież Franciszek najchętniej by faktycznie błogosławił homoseksualistów i osoby pozostające w związkach jednopłciowych. No, to robi wrażenie czegoś szatańskiego i piekielnego wręcz. Nie wiem, jaka jest pana obserwacja o tych rzeczach, o których mówię.
Ja się nie skupiam już od dawna na szczegółach, co to tam konkretnie Franciszek powiedział, Wielka Rosja, a potem powiedział to, co pan cytował przed chwilą, a wcześniej jeszcze o czymś innym mówił. Ten papież nie zajmuje się katolikami i doktryną, tylko jeździ na przeróżne imprezy, korzystając ze stołka i tytułu papież, i zajmuje się sprawami innymi, którymi w dodatku Kościół nie powinien się zajmować. No i jeździ do tych organizacji. Clintonowie to nie jest największa tam organizacja proaborcyjna na świecie.
No jedna z największych, tak.
To są sataniści. To nie jest tam, znaczy proaborcyjna to jest jeden z wielu dziesiątków elementów. To tak jakby pan mówił, że Soros jest proaborcyjny. To tam, to jest detal.
Musiałem to jakoś określić. Wie pan, jak ja bym zaczął od razu o tych satanistach, no to byśmy nie mieli skali porównawczej. No przecież jedni są tam gorsi od drugich. Tu Soros, tu Klaus Schwab,
Clintonowie. Rozważania takie, ilu diabłów wchodzi na szpilkę i wystarczy nam taka wiedza, że wśród diabłów też jest hierarchia. Bo oni powtarzają porządek boski, tylko go odwracają. Więc są też książęta piekieł i są diabły powszedniego użytku. Natomiast mamy się w to nie wpatrywać. To są zadania dla specjalistów typu satanista, żeby on tam rozpoznawał, czy ma z legionem do czynienia, czy z pojedynczym ciurą piekielnym. No i takie rozważania, że są gorsi i gorsiejsi i jeszcze bardziej gorsi. No nie, coś jest złem i tutaj kończymy. Mowa nasza jest prosta. To jest złe i nie obchodzi mnie, że to jest zły jeden diabeł pojedynczy, czy jakiś jeden wielki i mocny. W ogóle mnie to nie
obchodzi. Ale dobra, ja się z panem zgadzam. Tylko wie pan, ja to opisuję w takich kategoriach, no bo powiem tak, jest grupa wciąż... No, łatwo to się mówi, jak się to w ten sposób opisuje, ale przecież jest miliony zwykłych katolików, w Polsce przynajmniej, na Zachodzie już nie jestem pewien, jak to z nimi jest, i oni są w potwornym stanie pomieszania. Już nie wiedzą, co właściwie, czego się słuchać, kto tutaj ma rację, no bo papież to papież, prawda? No to szacunek, to posłuszeństwo, tradycja i tak dalej. A z drugiej strony słyszą i widzą te przedziwne gesty, zaskakujące wypowiedzi, włos się na głowie jeży i nie wiedzą, co z tym robić, jak się wobec tego odnieść. A co będzie, już to dokończę, jak papież zrobi to, o czym mówię, że może zrobić, bo to jest na razie taka sugestia, ale moim zdaniem za tą sugestią pójdą czyny i na przykład ogłosi, tak, dobrze, księża mają prawo błogosławić homoseksualistów, pary homoseksualne. No przecież to jest błogosławieństwo grzechu wołającego pomstę do nieba. To jest zaprzeczenie objawienia w każdy możliwy sposób. Znaczy, to jest diabelstwo. I co wtedy ma zrobić katolik?
Uwaga! Wysłuchałem bardzo dobrego kazania niedawno, które lokalny proboszcz wygłosił. I ono porządkuje tę sytuację. Szeregowi katolicy w Polsce wpatrują się w papieża, bo myśmy mieli Jana Pawła II i on nam był nieraz bliższy od lokalnego biskupa czy własnego proboszcza. No bo tam nasz papież i tak dalej. To wszyscy czujemy, o co chodzi. Natomiast w normalnej sytuacji pan powinien nie słuchać papieża, nie wsłuchiwać się w jego oświadczenia, nie czytać w ogóle tych dokumentów, chyba że pan jest specjalistą, bo w kościele jest pewna hierarchia. Szeregowy katolik odpowiada i słucha swojego proboszcza i odpowiada przed swoim proboszczem. W sytuacji w konfesjonale to nie musi być proboszcz, słuchasz człowieku swojego spowiednika. I nie analizujesz w relacji w konfesjonale, nie mówię do pana teraz per ty, tylko ty człowieku, mówię do wszystkich katolików.
Tak rozumiem.
Nie analizuje się w konfesjonale, co by na to powiedział biskup. Tylko ja jestem teraz w tej zamkniętej sytuacji i nie obchodzi mnie, co by powiedział biskup. Obchodzi mnie, czy ta moja spowiedź jest ważna i co mi ksiądz zadał za pokutę, co mnie pouczył i tak dalej. W relacji z proboszczem jest pańska relacja. Proboszcz z kolei jest w relacji z biskupem. Szeregowy katolik bardzo rzadko jest w relacji z biskupem. Sytuacje okazjonalne, wizytacja w parafii, odpowiedzialność się kończy na proboszczu. On idzie do biskupa i dalej biskup idzie do papieża. Jest parę sytuacji, w których można ominąć tę wojskową hierarchię. W wojsku jest podobnie. Szeregowca interesuje kapral, a nie dyrektywy ze sztabu centralnego. Szeregowiec w ogóle tego nie powinien czytać ani rozumieć, co tam w sztabie generalnym się dzieje. poza sytuacjami wyjątkowymi. Więc nasze zajmowanie się ciągłe papieżem to jest przekroczenie tej hierarchii o 2 stopnie. Nie powinniśmy w ogóle słyszeć tego, co mówi papież, chyba że przefiltrowane przez biskupa dojdzie do naszej parafii i nas ugodzi i wtedy my idziemy znowu do proboszcza i mówimy, ale proboszczu, skąd to nagle, to co, o co chodzi? I on nam mówi, ja dostałem to od biskupa, a biskup to dostał od papieża. Wtedy dopiero zaczynamy się sytuacją interesować. Więc Franciszek jest kompletnie, powinien być poza zasięgiem naszego wzroku i słuchu.
No nie, a to ja się tutaj z panem nie zgadzam. Nie zgadzam się, ponieważ my... To jest opowieść, którą, jakby to powiedzieć, mogliśmy... Ta opowieść mogła być prawdziwa przed epoką mediów masowych, internetu, telewizji i tak dalej.
Nie. Teraz to jest nadal prawo kościelne, to co ja wygłosiłem.
No nie, ale
to jest prawo kanoniczne.
Tak, ale prawo kanoniczne to jest jedno, a rzeczywistość to jest druga. Rzeczywistość polega na tym, że jeśli papież wygłasza, na przykład otwiera spotkanie Fundacji Clintonów, to nie musi pan czekać, aż panu coś tam proboszcz powie, a proboszcz nie pójdzie do biskupa. Tylko jest pan w stanie ocenić tę sytuację, czy ona ma sens, czy nie ma sensu, czy to dobrze, czy to jest źle. Jeśli papież mówi o tym, że trzeba walczyć z ociepleniem klimatu, albo jeśli papież wzywa wszystkich do tego, żeby się dostosowali do reguł tak zwanej pandemii, no to nie musi pan czekać na decyzję proboszcza i biskupa, tylko pan to ocenia sam. Ponieważ
nie,
to jest podstawowa...
Nie, nie, nie. To prowadzi do schizmy. Ja sam nie czekam w dyscyplinie zbudowanej przez Pana Boga, tych szczebli w tej piramidzie, nie czekam grzecznie, tylko przeskakuję szczeble do góry i zaczynam sam mądrkować na ten temat, niezależnie od tego, co tam, to ja sobie sam pomędrkuję. To tak protestantyzm powstał.
Nie ma zgody protestantyzmu.
Ja mam moją duszę pojedynczą i moja dusza jest w jakiejś parafii i mam dbać w ramach tej małej wspólnoty o zbawienie mojej duszy. Zanim od papieża się przefiltruje przez biskupa, może biskup to zatrzyma, do mojego proboszcza, może proboszcz to zatrzyma, zanim to do mnie dojdzie, to ja się tym nie muszę żywo interesować, chyba że jestem Lisickim i piszę książki na ten temat.
Nie, nie,
to mam wtedy
ja
inne powołanie.
Tym, że nie mówię o sobie. Myślę jednak o tym, że dla wielu katolików, dla większości katolików ma znaczenie coś, co możemy nazwać pewnymi oficjalnymi, publicznymi gestami i wypowiedziami, które przecież słyszą.
Prawda, ale nie powinni tego słuchać. Powinniśmy zamknąć uszy na to, bo nic dobrego z ust Franciszka nie płynie.
A, to co innego, no dobra.
Pytanie jest takie, czy to we mnie, czy słuchanie na Twitterze, co znowu nagadał Franciszek Bergot, czy tam jak on tam się nazywał, czy mnie to buduje w kierunku dobra, czy mnie przeraża, ojejku, co się dzieje w kościele, zaraz się zawali. Jeżeli to nie buduje we mnie dobra, to mam się zamknąć na te treści.
No tak, tylko to jest co do zasady może i słuszne, ale moim zdaniem to jest całkowicie niepraktyczne, ponieważ ta informacja dociera do pana nie tylko na Twitterze, ale wszędzie, no nie wiem, w gazetach.
Nie, nie dociera, ja nie słucham. Jak widzę słowo Franciszek powiedział, to od razu gaszę.
Dobra.
Nie czytam.
W porządku. Czyli nic pana nie interesuje z tego, co Franciszek powiedział, napisał, zrobił, wykonał. Nie ma go dla pana, tak?
Tak. Gdyż doświadczenie moje mnie nauczyło, że to jest zły człowiek, który robi złe rzeczy, siedząc na wysokim tronie, niszczy Kościół i w związku z tym ja nie chcę się wsłuchiwać w szatańskie wersety Franciszka.
Okej, no dobrze, no to powiem tak, mówiąc o tym, że to dokonał pan oceny, no bo nazwał pan to szatańskimi wersetami Franciszka i dokonał pan tej oceny nie dlatego, że powiedział tak panu proboszcz, tylko dlatego, i to jest istota sprawy, że każdy zwykły wierny ma też w sobie coś takiego, co się nazywa zmysłem wiary. Czyli w chwili ochrzczenia, albo już no powiedzmy ochrzczenia, wiadomo, byliśmy ochrzczeni jako dzieci, które jeszcze były nierozumne, ale w późniejszym okresie już po komunii, a szczególnie już po bierzmowaniu, człowiek zyskuje, nawet jeśli nie ma tej władzy hierarchicznej, o której pan mówi, zyskuje zdolność trzymania się tej prawdy, tej tradycji, którą nam przekazały poprzednie pokolenia. I w oparciu o tę bierną zdolność ocenienia, bierną, bo my nie możemy, no nie wiem, tworzyć dogmatów, ani ich interpretować, ale możemy je przyjąć i zrozumieć i się ich trzymać. I w oparciu o to możemy ocenić to i tak, jak pan to nazwał. To jest ta podstawa.
No i?
No i to jest to, co powie... I to nie ma nic wspólnego z protestantyzmem, bo protestantyzm zrodził się stąd, że człowiek, mówię tutaj zaczynając od Lutra, przyznał sobie prawo samodzielnego kreowania i wymyślania tego, co jest słuszne, a co nie. A katolicy trzymają się tradycji, ale to nie oznacza, że papież, jeśli wymyśla coś całkowicie od nowa i tam próbuje im narzucić, że oni się mają, że mają mu być posłuszni. Bo to jest przekraczanie przez niego tych granic, które są dla jego władzy podyktowane.
No i? No to ja powiedziałem z grubsza to samo. Ja się stosuję do tej zasady.
No to dobrze,
że...
to się zgadzamy, no.
Jak przekonałem się, bo docierały oczywiście do mnie informacje od Franciszka, że to są wszystko szatańskie wersety, że to jest toksyczne, że to wprowadza niepokój. Zamiast pokój wam, kiedy Chrystus przechodził przez zamknięte drzwi, zaczyna od pokój wam. Czyli to jest nasza doktryna, że ma być pokój wprowadzony, a nie zamieszanie. No więc przekonałem się, słysząc ze wszystkich stron, że Franciszek buduje niepokój, rozwala Kościół. I od tego momentu się zamknąłem. To tak jak z otrzepawaniem sandałów, że masz tam do niego pójść, pogadać, wysłuchać, próbujesz go przekonać we dwóch potem do doktryny, potem wysyłasz mu trzeciego jakiś autorytet, no a ostatecznie masz zamknąć się na kontakty z nim, więc ja doszedłem w kontaktach z Franciszkiem do tego ewangelicznego: zamknij się, otrzep sandały swoje, nie wchodź do tego domu, nie słuchaj, co do ciebie mówią, bo cię to zepsuje.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Okej, okay, no to się zgadzamy. No, znaczy, zgadzamy się co do tego wniosku. Ja tylko twierdzę, że bardzo trudno zachować tę postawę w sytuacji publicznych różnych działań, kiedy człowiek jednak musi się do tego, uczestnicząc w dyskusji.
No, bardzo trudne. No to jak do księdza na parafię przyjdzie baba z cycami wywalonymi, to ksiądz, no ona... Może tego nie robi specjalnie i nie kusi go, ale jego to kusi. No to powinien wzrokiem omijać. To jest sytuacja dla niego trudna, ale że trudna, to nie znaczy, że ma tego nie robić. O, za trudne, to se popatrzę.
No dobrze.
No tak, no sytuacja jest trudna, ale on ma nadal omijać wzrokiem, więc ja jestem w sytuacji, w której omijam wzrokiem cycę Franciszka. No.
O Boże, dobrze, już nie idźmy dalej w te metafory, bo aż się boję, do czego dojdziemy. To w takim razie krótka zmiana tematu, a właściwie zmiana jest po prostu zmianą, ale krótko chciałem porozmawiać o jeszcze jednym wydarzeniu, które miało miejsce tydzień temu, mianowicie po raz pierwszy zawarto coś w rodzaju takiego porozumienia. Mówię tutaj o porozumieniu między Republikanami a Białym Domem, na mocy którego pojawiło się prowizorium budżetowe, czyli nie doszło do wstrzymania działania państwa amerykańskiego. Ale istotą tego jest to, że w tym prowizorium budżetowym na 45 dni bodajże nie ma pieniędzy, nie ma budżetu na pomoc militarną dla Ukrainy. I czy to oznacza, że, bo to republikanie, a właściwie część republikanów tego zażądała, czy to oznacza, że nastąpi rzeczywiście jakaś zmiana, czy to jest tylko takie odsunięcie w czasie? Jak pan na to patrzy?
To jest oszustwo. Otóż ta forsa się gdzieś znajdzie. Facet, który to robił, to była zła część republikanów, ta, która się przytula do demokratów, deep state, głębokie, ukryte państwo.
Czyli to jest ten Kevin McCarthy, tak? Bo to rozumiem, że on jest rzecznikiem, tak?
Tak, jemu bardzo trudno było objąć stołek, nazwijmy to marszałka, żeby Polak szybciej rozumiał, jaką on ma funkcję. I musiał pójść na przeróżne ustępstwa wobec konserwatystów. Czyli normalnie chciałby mieć postawę zachowawczą, bliską demokratom, ale ponieważ bez głosów konserwatywnej części Partii Republikańskiej nie mógłby zostać marszałkiem, to poszedł do przodu o kilka kroków za daleko w stosunku do swoich chęci. Teraz natomiast wystawił do wiatru tych konserwatystów, bo mowa była taka: zagłosujemy na ciebie, ale musimy powściągać budżet. Nie możemy zapożyczać państwa w nieskończoność. Budżet to nie mogą być stosy papieru, których nie jesteś w stanie przeczytać w 2 tygodnie ani w 3 miesiące. Każdy przynosi swój stosik papieru i to jest dołączane do budżetu i nie wiemy, co jest w środku, ale uchwalamy, bo każdy coś przyniósł. Tylko chcielibyśmy podzielić budżet na drobne porcje i głosować osobno. Ministerstwo Wojny, osobno Ministerstwo Edukacji, do likwidacji na przykład, bo nie chcemy wydawać na to pieniędzy, niech sobie szkolnictwo radzi samo, w Ameryce jest niepaństwowe, więc mogłoby. Tutaj ich McCarthy oszukał. Otóż dał im kawałek marchewki, mówiąc, ale na Ukrainę nic nie będzie, natomiast dogadał się na całą masę złych rzeczy i samo prowizorium to już jest kolosalny błąd, bo prowizorium prowadzi do tego, że w ciągu 80 kilku dni musimy uchwalić budżet, bo jak nie, to zawali się Ameryka. Co jest nieprawdą. Lepiej było zamknąć całą masę instytucji z braku pieniędzy i w tych warunkach uchwalać oszczędny budżet. Bo dlaczego? Dlatego, że wtedy widzimy, że cała masa tych agencji, pomimo że są zamknięte, do niczego nie służy, czyli możemy je zlikwidować w budżecie.
No tak, ale ja nawet mnie nie interesuje, no bo wiadomo, że z pewnością są takie agencje czy takie instytucje rządowe, które do niczego innego się nie nadają, tylko są właśnie elementem tej wielkiej biurokracji. Ale pytam o to raczej w takim kontekście, że mam wrażenie, że jest ta presja na Bidena z różnych stron, mówię o Amerykanach, coraz większa, że jednak ta pomoc militarna i finansowa udzielona Ukrainie, że ona właściwie kompletnie nie wiadomo czemu służy. No po prostu nie ma żadnego... Ja powiem szczerze, ja kompletnie nie wiem, co obecnie Ameryka zamierza osiągnąć tam na Ukrainie. To jest jakaś dla mnie... No, trwa to już miesiącami, będzie trwało jeszcze latami i nie widzę żadnego sensownego celu, który mógłbym zrozumieć.
No, ale Biden też nie rozumie własnych celów osobiście.
Okej, okay, no dobra, no.
Natomiast polityka amerykańska, no trochę tak jak w Afganistanie. Kompletnie niepotrzebna wojna. W armii jest tak, podręcznik armijny, że muszą być postawione konkretne cele, i jeszcze muszą być z punktu widzenia tej armii osiągalne. Bo można postawić cel nieosiągalny. Gdyby Kennedy powiedział, za 10 lat chcemy wylądować na Marsie, to nikt by nawet się nie zabrał do realizacji tego celu, gdyż on od początku jest nierealny. Czyli jest cel postawiony, jest konkretny, ale niewykonalny. Muszą być te dwa elementy. Cel musi być postawiony i musi być wykonalny, nawet jeżeli bardzo trudny.
Nie, no
jeśli chodzi o Afganistan, to nie był jasno określony cel, kiedy Ameryka wchodziła w tę wojnę i on nie był od początku wykonalny. Mieli doświadczenia Brytyjczycy, Francuzi, Ruscy, wszystkim się poprzewracało. Wiadomo było, że to się nie da zrobić, co oni tam niby chcieli zrobić. Z Ukrainą jest identycznie jak z Afganistanem. Że cel jest niejasny. No pan nie wie, jaki tam jest cel. Dlaczego Ameryka się zaangażowała? Spekulujemy, no bo tam kupę ziemi kupili rolniczej. To chcą zabezpieczyć swoje interesy?
No tak, no, ale cel jest, bo cele są różne. Pierwszy cel to był taki, żeby osłabić Rosję, no ale wszystko pokazuje na to, moim zdaniem, że Rosja jest obecnie silniejsza niż była, jak się ta wojna zaczęła. To po pierwsze. Drugi cel był taki, że trzeba odbić te tereny, które Rosjanie zajęli po 2000, najpierw w 2014 roku, a potem po 2022 roku.
Ale no tu przerwę. Po co Ameryka miałaby odbijać tamte tereny?
Ja kompletnie bezcennie. Ja tego nie rozumiem. No, bo ja nie mówię panu, co jest... Znaczy, ja nie twierdzę, że ja to rozumiem, tylko mówię, że przynajmniej to deklarowali. Tylko, że to jest niemożliwe do wykonania w obecnych warunkach. No więc, ale jedyne, co można zauważyć, no to jest to, że no to powiedzmy trzeci element, że dzięki tej wojnie przynajmniej koncerny, wielkie koncerny zbrojeniowe amerykańskie mogą sprzedawać gigantyczną masę broni. I to akurat jest, no powiedzmy, uchwytny cel, ja to widzę, wiele państw...
No dobra, tylko że Ukraina nie ma pieniędzy. Więc oni sprzedają na kredyt rządowy, tak jak Polska. No Błaszczak, tak. Który się nie zna na kredytach, stwierdził w TVP1, że podpisaliśmy kredyt z Amerykanami na zakup broni na bardzo dobrych warunkach. A co on wie o dobrych warunkach kredytowych, jak nawet nie potrafił powiedzieć, jakie to są warunki? I z czym to porównać? Kupujemy broń w fabrykach amerykańskich i ponieważ nie mamy na to pieniędzy my, Polska, to rząd amerykański za pomocą kongresu nam udziela pożyczki na bardzo dobrych warunkach. Żebyśmy my za amerykańskie pieniądze kupili w amerykańskiej fabryce broń. Z Ukrainą jest podobnie. Dajemy wam pomoc rządową, żebyście mogli u nas kupić broń. To jest przelewanie pieniędzy podatnika w przypadku Ukrainy, bo pomoc rządowa jest bezzwrotna dla Ukrainy, po prostu dajemy wam pieniądze, żebyście się mogli bronić. Czyli pieniądze podatnika zostały wzięte po to, żeby Ukraina zrobiła zakupy za pieniądze amerykańskiego podatnika w amerykańskiej fabryce broni.
No to teoretycznie to jest jakiś, powiedzmy, rozsądny cel z punktu widzenia Ameryki.
Z punktu widzenia lobbystów z fabryk broni.
Tak, lobbystów z fabryk
podatnik
broni.
Podatnik amerykański by im nie dał pieniędzy tak po prostu. Oczywiście. To weź moje podatki sobie tam wsadź, Lockheed, czy kto tam, weźcie sobie naszą forsę. No to ja... trzeba było tę forsę przeprowadzić przez jakiś taki cel daleki.
Ale to ja właśnie o tym mówię, że jedyny racjonalny motyw działania, mówię tutaj o polityce amerykańskiej, to dostrzegam po stronie tego wielkiego lobby zbrojeniowego, bo to są jedyni ludzie, tak, którzy na tym zyskują. Cała reszta traci.
Tak, i Afganistan to był ten sam cel. Pakowano kupę broni przez wiele lat, a tym chłopakom, którzy szli na ochotnika do wojska amerykańskiego, no pakowano propagandę do głowy, idźcie ginąć, bo jest jakiś cel ważny, że musicie ginąć. Jak ten cel się okazało w społeczeństwie, że tam drugie pokolenie walczy w tym Afganistanie, cel jakiś jest taki rozmemłany, to się zaczęło gadanie o tym, że trzeba się z Afganistanu wycofać. No to co teraz zrobimy? To już nie wysyłamy amerykańskiego wojska, bo to jest niepopularne. W Iraku było niepopularne, w Afganistanie było niepopularne, to już nie wysyłamy polskich chłopaków, ale dalej chcemy forsę zarobić. No to broń wysyłajmy na Ukrainę.
No broń, no i oczywiście wysyłajmy Ukraińców, no bo, że tak powiem, ktoś musi tej broni używać. Więc efektem tej polityki, bo to znowu patrzę na to teraz z punktu widzenia interesów ukraińskich, no jest co? Straconych 20% powierzchni ziemi, miliony ludzi, które uciekło i setki tysięcy, które są albo ranne, albo zginęły. No to jest polityka zupełnie postawiona na głowie. No,
Nie? Te miliony, które uciekły sobie do Unii Europejskiej, cała masa do Polski, tworzą diasporę, świetne samochody kupują i to z punktu widzenia Ukrainy dostaną papiery, w Polsce mają PESEL i tak dalej, za chwilę będą obywatelami Unii, to jak ten konflikt graniczny z Rosją, bardzo daleko od Kijowa i tak dalej, się kiedyś jakoś wykokosi i zakończy, to my mamy dobre przyczółki w Unii Europejskiej, w krajach. Ci ludzie mieszkają, ci Ukraińcy się przenieśli z gorszego ekonomicznie obszaru na lepszy i więcej socjalu tam jest. To przynajmniej będą forsę przysyłać na Ukrainę.
No dobrze, to jest drugi motyw w takim razie, który tutaj można by, powiedzmy, od biedy dostrzec, ale to chyba wszystko, bo cała reszta to jest zupełnie nieuchwytna, a jednak ofiary, czy masowość ofiar jest, znaczy to jest też rzecz bezdyskusyjna, czyli te setki tysięcy ludzi, które czy to zginęły, czy zostało rannych, a często to są takie rany, że tak powiem, nieodwracalne, czyli to są ludzie, potracili, nie wiem, ręce, nogi i tak dalej. No, wszystko razem dosyć to pokazuje, że no, ale jeszcze jedna rzecz, i nie ma żadnego planu wyjścia z tego. Nie wiem, czy pan zauważył, że teraz się mówi, że ta wojna ma trwać 5 lat, 10 lat w nieskończoność.
Nie ma planu wyjścia. Było kilka planów wyjścia i Amerykanie za każdym razem brali za telefon i mówili Żeleńskiemu, wycofaj się, powiedz nie. No właśnie. Absolutnie nie. I w związku z tym Ameryka nie daje Putinowi żadnej szansy, żeby się dogadał na cokolwiek, bo za każdym razem jak jakiś Erdogan czy nawet któryś z amerykańskich polityków wymyśli taką sztuczkę, dobra, to dogadajmy się z tym, dogadajcie się wy Ukraińcy z tym Putinem w taki to a taki sposób na zakończenie wojny, na rozejm nawet. Za każdym razem, kiedy wymyślają coś takiego, to potem dzwoni telefon i mówi, a jednak nie, walczymy dalej.
No dobrze, to...
Bez końca.
To teraz proste pytanie. Wie pan, dlaczego oni tak robią?
Nie wiem.
Dobra, kończymy.
Jak pan z tych powodów, że jest lobby zbrojeniowe, które popycha tę machinę w ten sposób. Jedynym beneficjentem znanym nam, mnie i Lisickiemu, bo to widać gołym okiem i informacje nie są tajne, to są producenci broni, którzy za kupę forsy sprzedają swoją broń po tym, jak Afganistan zamknięto. Tam sprzedali i całą masę sprzętu zostawili tym terrorystom. Teraz Talib handluje, Mohamed jakiś handluje tą bronią amerykańską. Zostawili wszystko w ładnych paczkach. Amunicje, karabiny, czołgi, sprzęt, wszystko.
No niestety...
No i teraz już dalej do Afganistanu więcej nie sprzedamy. To sprzedamy na Ukrainie. Jedyny wyraźny beneficjent tej wojny, drugim trochę mniej wyraźnym jest Rosja, która zyskuje na tej wojnie, bo co sankcje wprowadzą, to oni więcej zarabiają.
Tak, znaczy ja, jak mówię, to pełna zgoda, znaczy jedyny interes realny to widzę w tym lobby zbrojeniowym, no bo w kategoriach, jakbyśmy patrzyli na Rosję dzisiaj, czyli tu mamy powiedzmy październik 2023 i na Rosję w lutym 2022, to z każdego punktu widzenia, no to wyraźnie widać, że jej pozycja i w sensie militarnym, i w sensie przy tych wszystkich sankcjach jest znacznie silniejsza niż była. No,
tak, pozycja... a jeszcze zyskali sojusznika Chiny, no, które patrzą na Rosję w tej chwili jak na osłabiacz Ameryki, więc z Chinami poszło też ruskim lepiej niż bez tej wojny by im szło.
No,
więc
z Indiami poszło im lepiej, z Arabią Saudyjską poszło im lepiej, z tymi krajami BRICS-u poszło im lepiej. To jest, mówię, znaczy z punktu widzenia interesów państwa amerykańskiego to jest nielogiczne. Z punktu widzenia ludzi, którzy opylają broń ile wlezie, to oczywiście jest to logiczne, prawda? No niestety.
No czyli tak, z punktu widzenia Ameryki wojna jest opłacalna, bo lobby zbrojeniowe zarabia. Z punktu widzenia Rosji ta wojna jest opłacalna z tych powodów, co pan wymienił przed chwilą. Czyli jeżeli dwaj ogromni gracze w tej wojnie, Ukraina jest po środku, jest terytorium i mięsem armatnim, jeżeli Ameryka odnosi korzyści z tej wojny i Rosja odnosi korzyści z tej wojny, to znaczy, że ta wojna jeszcze trochę potrwa.
No i tutaj musimy postawić kropkę. Ona rzeczywiście chyba trochę potrwa, ponieważ no, nic nie wskazuje na to, żeby ci, którzy mogą, chcieli ją zakończyć.
Amen.